Rozmowa kontrolowana.
Przenosimy się do słupskiego studia Radia Gdańsk. Tam Krystyna Danilecka, wojewódzka wiceprezydent Słupska, rozmawia. Przemek Woś.
Dzień dobry pani prezydent.
Dzień dobry państwu.
Dziś, no dokładnie za 90 minut, prezes Czarnych Andrzej Twardowski ma ogłosić, że wycofuje klub z rozgrywek Ekstraklasy koszykówki i no, zmierza do upadłości ten klub. To jest jeden z trzech najdłużej grających klubów w Ekstraklasie koszykówki, oprócz Trefla Sopot i Anwilu Włocławek. 10-krotny zdaje się uczestnik playoffów, 4-krotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik też rozgrywek europejskich. Kto ponosi winę za to, że koszykówka w Słupsku się kończy?
Ja myślę, że to nie do końca zgadzam się z tak postawionym pytaniem, bo coś się rzeczywiście kończy, a my mówimy teraz o winie. Ja na pewno nie czuję się w żaden sposób upoważniona do tego, żeby rozstrzygać to w takich kategoriach etycznych, bo myślę, a wina to jest kategoria etyczna, bo myślę, że to jest zbieg bardzo wielu okoliczności. Niestety zdecydowanie to muszę powiedzieć, niezależnych kompletnie od miasta.
Ale od
miasta.
Mniej więcej 3 miesięcy.
Niezależnych od miasta. Może sobie przypomnijmy, że sprawa Czarnych, sprawa Czarnych i taka sytuacja niejednoznaczna, a jest to spółka prawa handlowego, ale spółka akcyjna, więc ona wymaga niezwykłej transparentności. Mhm. Zaczęło się w 16 roku w grudniu, kiedy okazało się, że jest tam niewyjaśniona do końca, do dzisiaj niewyjaśniona sprawa dziwnych przepływów. Mówię o sytuacji menadżera Czarnych Sport. I wtedy ta sprawa stała się początkiem niestety budowania atmosfery wokół klubu, która budziła bardzo wiele kontrowersji. W związku z tym wyraźnie trzeba powiedzieć, że to wewnętrzna sprawa klubu. Nie wiem, czy wynikająca ze złego zarządzania, czy naprawdę działalności jednej nieuczciwej osoby sprawiła, że zaczęły się bardzo poważne kłopoty tego klubu.
Ale pani prezydent, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Wodociągi Słupsk, 30% udziałów w sportowej spółce akcyjnej. Bartosz Banasik jest w Radzie Nadzorczej, to jest człowiek ze strony miasta.
No właśnie. Proszę państwa, Bartosik, chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że w najmniejszym stopniu miasto Słupsk, Urząd Miasta, prezydent Biedroń jest odpowiedzialny za to, co ewentualnie dzisiaj zostanie ogłoszone.
Ale w jednej będę to jak mantra, nieprawda, proszę państwa. Spółką miejską de facto.
To nie jest spółka miejska.
Macie państwo udziały.
To nie miasto ma udziały, nie Urząd Miasta. Proszę nie mylić pojęć, dlatego że Urząd Miasta... Nie, proszę państwa, spółka Urząd Miasta i budżet miasta to jest zupełnie inna pozycja i zupełnie inny element prawny niż działalność spółek, nawet jeżeli one są w 100% spółkami miejskimi, a wodociągi nie są. Wodociągi są we wspólnoty
Skobelnicą.
Natomiast to, że spółki były udziałowcami, to jest tylko rzecz do rozliczenia między spółką a klubem. Spółką akcyjną Czarni. Natomiast miasto nie jest współudziałowcem, w jednym nawet minimalnym udziałem, nie jest udziałowcem tej spółki akcyjnej. Miasto jest partnerem, które przez wiele lat wspierało spółkę w takim zakresie prawnym, jakim to było możliwe. Więc najpierw była to formuła promocji klubu przez sport, promocji miasta przez sport. I to były umowy wynikające właśnie po przetargach. Spółka akcyjna Czarni otrzymywała znaczące kwoty. Prawdopodobnie były to, jak pamiętam, jako radna jeszcze wtedy i 800 tysięcy rocznie. Potem w ostatnich latach 14-15 były to kwoty mniejsze. Natomiast prezydent uporządkował tę sytuację, niewątpliwie. Mianowicie zaproponował, ażeby te środki były przekazywane i rozliczane w sposób niezwykle transparentny, czyli przekonaliśmy także radnych i na Komisji Finansów podjęliśmy decyzję o tym, że przez 3 lata spółka Czarni ma jasno określony sposób finansowania. Otrzymuje mianowicie jako stowarzyszenie dotację 500 tysięcy złotych, która wymaga bardzo także precyzyjnych rozliczeń.
Ale od wczoraj piszą do mnie, żebym zapytał panią, dlaczego miasto odmówiło przekazania tej transzy teraz styczniowej klubowi?
Miasto nie odmówiło przekazania transzy. Miasto wskutek bardzo wielu informacji, jakie pozyskaliśmy, a miasto musi działać transparentnie, bo budżet miasta, proszę państwa, to jest odpowiedzialność karna za to, jeżeli złamiemy dyscyplinę finansową.
umowa i dobrze? Prezes twierdzi, że tych pieniędzy nie otrzymał. Chodziło o 350 tysięcy złotych.
W każdym przypadku, kiedy się nowe okoliczności ujawniają, my mamy obowiązek, nie tylko chęć, mamy obowiązek sprawdzenia sytuacji. Nowe okoliczności są takie, że dowiedzieliśmy się, że ta spółka akcyjna ma bardzo poważne zobowiązania, straty sięgające minionych lat, bo dopiero teraz się dowiedzieliśmy, jaka jest kondycja finansowa.
Ale to wiadomo od listopada, wiemy, pani prezydent.
Wiemy, dobrze, od listopada. Wiemy tak. O tym, tylko że do tej pory się nie dowiedzieliśmy do końca, jakie są rzeczywiste, realne potrzeby klubu. Ponadto wiemy o tym, że my z budżetu miasta nie możemy płacić za zaległości, za wcześniejsze zobowiązania. A wyraźnie widać z tego, i to było pokazywane, że te pieniądze, dotacja miała być przekazywana na spłatę zobowiązań. To jest niedopuszczalne w takiej umowie. Dlatego też zaproponowaliśmy aneks. Jak w każdym przypadku, w każdej umowie zaproponowaliśmy aneks. Aneks, że będziemy przekazywali dotację w wysokości 50 tysięcy złotych, ponieważ tak. Wtedy nasza odpowiedzialność za ewentualne skutki złego rozliczenia jest po prostu mniejsza. Można było to w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
A pani straciła zaufanie do Andrzeja Twardowskiego?
Ale to zupełnie nie w tych kategoriach. Jeszcze raz mówię.
Proszę Państwa, bo mam wrażenie, że te rozmowy trwały bardzo, bardzo długo i właściwie do niczego nie doprowadziły.
Proszę Państwa, bardzo wyraźnie muszę powiedzieć, że ja nie brałam udziału w tych rozmowach. To były rozmowy, które miały miejsce między Andrzejem Twardowskim jako prezesem klubu, prezydentem miasta. Natomiast ja nie będę się w żaden sposób osobiście odnosiła do takiej sytuacji. Natomiast powiem, dlaczego ta sytuacja jest złożona. I to chyba musi wyjaśnić nam. My mamy takie poczucie, że pieniądze z miasta to są takie łatwe pieniądze, że tak bardzo łatwo je wydać. Ale one podlegają właśnie tej ocenie jako finanse publiczne. Kiedy zaproponowaliśmy panu prezesowi, żeby ewentualnie zabezpieczył, znalazł gwarancję zabezpieczenia tych
ubezpieczenie?
Środków. Tak,
środków. Ale to jest dodatkowy koszt dla klubu.
Dobrze, ale co się okazało? Ja muszę przeczytać. Pan prezes nam odpowiedział, że po pierwsze, czyli zobowiązanie się do tego przez jakiegoś ubezpieczyciela, że on zna sytuację klubu i daje gwarancję, że te 50 tysięcy złotych nie będą stracone. Okazało się, że i to jest odpowiedź od pana prezesa, że nie znalazł takich podmiotów na rynku ubezpieczeniowym, które chciałyby ubezpieczyć tę kwotę. Nie mają tego w swojej ofercie. Powołuje się tylko na dwie firmy oraz wymaga, dodatkowo jeszcze mówi nam, że takie przedsięwzięcie, mówią ubezpieczyciele, wymaga czasu, dodatkowych środków, aby firma, która wystawiłaby gwarancję ubezpieczeniową, mogła ocenić ryzyko na podstawie badania dokumentów
finansowych. Pani prezydent, pani ma wrażenie,
Muszę skończyć to zdanie. Jeżeli firmy ubezpieczeniowe mówią o tym, że one muszą na podstawie dokumentów ocenić ryzyko wystawienia gwarancji, to zobaczcie Państwo, miasto Słupsk także musiało ocenić ryzyko ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu miasta. W wypadku, jeżeli widzieliśmy, a na sesji to zostało publicznie potwierdzone przez pana prezesa Twardowskiego, jaka jest rzeczywista kondycja finansowa, jakie są zobowiązania i nie możemy postępować niezgodnie.
Jest zła, to wszyscy wiedzą.
Tak, i w związku z tym niestety tym bardziej musimy być ostrożni w wydatkowaniu środków publicznych, ponieważ doskonale wiemy, że dzisiaj wydatkowanie środków publicznych bez zabezpieczeń to jest tak naprawdę odpowiedzialność prawna prezydenta miasta.
Dobrze, to zapytam inaczej w takim razie. Czy miasto Słupsk stawia na sport?
Proszę Państwa, sport, tak jak kultura, jak działalność gospodarcza, jakakolwiek, jest bardzo ważną dziedziną i każdy ma swoją potrzebę. Są ludzie, którzy przede wszystkim korzystają z oferty sportowej, są ludzie, którzy przede wszystkim korzystają z oferty kulturalnej, są ludzie, którzy korzystają z różnych ofert. W związku z tym sport, każdy od sportu powszechnego dzieci i młodzieży przez sport kwalifikowany na pewno powinien znajdować się na mapie Słupska.
Ale czy on jest ważny dla Państwa? Bo jak tak sobie porównuję dla władz miasta, bo jak sobie porównuję na przykład wydatki Koszalina, z którym często się Słupsk porównuje, to na sport klubowy, taki zorganizowany, profesjonalny lub półprofesjonalny, miasto Koszalin wydaje prawie 8 milionów złotych z budżetu, a miasto Słupsk 1 600 000.
Nie, proszę Państwa, to jest nieprawda.
Państwo wydajecie na sport w ogóle, na opłaty za wszelkiego rodzaju obiekty 12 800, a miasto Koszalin 13 200.
No więc właśnie, dlatego też proszę powiedzieć, nie ma tu żadnej, jest różnica miliona złotych najwyżej,
na
tak?
Kluby.
jest różnica tylko miliona złotych, ale pamiętajmy też o tym, co wiemy od bardzo dawna, że to nie jest sytuacja, którą myśmy teraz zastali, że myśmy teraz zaczęli cokolwiek ograniczać, bo zwiększyliśmy, nie w niewielkim stopniu, ale zwiększyliśmy dotacje i szukamy takich rozwiązań, żeby jak najwięcej klubów mogło korzystać z obiektów sportowych po tych cenach preferencyjnych. A Koszalin miał dużo lepszą sytuację rzeczywiście od dawna finansową. My dzisiaj cały czas jeszcze liczymy ten grosz naszego długu. Jestem przekonana, i na pewno jest bardzo duża potrzeba tego, żebyśmy usiedli wspólnie z wieloma innymi partnerami i opracowali na nowo koncepcję funkcjonowania sportu, zarówno tego sportu umownie powszechnego, amatorskiego, to niedobre określenie, jak tego sportu o charakterze bardziej...
A ma pani wrażenie, że Urząd Miejski w Słupsku zrobił wszystko, co jest możliwe, żeby ten sport na poziomie ekstraklasy koszykówki w Słupsku uratować?
Tak, na miarę tych naszych możliwości i prawa.
Bo prezes Twardowski tego... twierdzi, że tak sugeruje, może nie mówi tego wprost, że państwo mniej więcej od miesiąca to takie wykonywali ruchy pozorne, żeby udawać, że pomagacie, a tak naprawdę utrudnialiście mu jakiekolwiek rozwiązanie.
Niczego nie utrudnialiśmy, dlatego że pan prezes jako szef spółki akcyjnej ma możliwości pozyskiwania bardzo wielu innych partnerów. Miasto się absolutnie ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań nie wywiązywało, natomiast więcej, znaleźliśmy także taką doraźną pomoc właśnie jesienią po to, żeby zebrać te niezbędne pieniądze do przedłużenia obecności naszej w Ekstraklasie poprzez prośbę do spółek, bo tylko taką mogliśmy mieć, ażeby rady nadzorcze przedyskutowały i wyasygnowały dodatkowe środki w postaci darowizny.
Pani prezydent, to jeszcze nie mówimy, jest czy prawda, można było. Bo PGK, czyli spółka, dobrze, która państwu podlega, wstrzymała dwa przelewy dla czarnych.
Jeden przelew wstrzymała, jeżeli chodzi o to darowiznę. Darowizna ma swoje określone zasady. Wodociągi wpłaciły tą kwotę darowizny. PGK przyłożyło to na dwie transze, przy czym
i żaden nie wpłaciło.
W protokole PGK jest bardzo wyraźny zapis rady nadzorczej PGK. Mhm. Że te pieniądze zostaną przekazane wtedy, kiedy nie będzie żadnych wątpliwości co do kondycji finansowej spółki i sposobu rozliczeń. Taki jest protokół Rady Nadzorczej.
Jeżeli nie wspiera spółki, to jej kondycja będzie słabsza.
Proszę Państwa, ale proszę nie oczekiwać tego, że miasto będzie działało bezprawnie, ponieważ to, o czym mówimy teraz, o tym wspieraniu spółki, musi być tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego prawa. Ponieważ doskonale wiemy, od momentu, kiedy wszedł do klubu Centralne Biuro Antykorupcyjne, że sytuacja nie jest prosta, żeby nie powiedzieć, że gdzieś jest bardzo, bardzo poważna. I dlatego wszyscy partnerzy prawdopodobnie niestety zrobili taki trochę krok wstecz. My natomiast musimy działać zgodnie z prawem.
Polski podpisał z partnerami, sponsorami w mieście 67 umów i zebrał 1 000 000 złotych w gotówce na rynku reklamowym, który, jak pani wie, nie jest łatwy. To pani nie przekonuje?
Bardzo się cieszymy z tego, dlatego że tak właśnie ma działać spółka akcyjna, tak? Mianowicie, to przede wszystkim, pamiętajcie, to nie jest, proszę Państwa, to jest spółka prywatna. Też o tym musimy wiedzieć. W związku z tym,
której 30% mają miejskie spółki.
Styk pieniędzy pomiędzy prywatnymi a publicznymi pieniędzmi zawsze jest bardzo narażony na taką szczególną uwagę prawną. W związku z tym jeszcze raz podkreślam, spółki miejskie, które mają swoje udziały, udziały, które zostały wykupione przed wielu laty, kiedy klub prawdopodobnie był tworzony, są samodzielnymi podmiotami prawa handlowego i mają prawo podejmować decyzji. Proszę nie mylić dwóch rzeczy. Spółka prawa handlowego, a finanse publiczne samorządu to są dwie zupełnie inne formuły.
Chciałem panią jeszcze zapytać o sprawę edukacji seksualnej, już kończąc sprawę sportu.
Znaczy tak, jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć, bo proszę Państwa, jeżeli rzeczywiście dzisiaj pan prezes Andrzej Twardowski, który ma niewątpliwe sukcesy w tym, że uratował czy odtworzył przed wielu laty klub sportowy, który zaczął, koszkarski klub sportowy, który zaczął działać także jako spółka przed wielu, wielu laty, miała pierwszy swój bardzo poważny zakręt. Pozostaje człowiekiem, który ma swoje miejsce. Natomiast jeżeli ogłosi to upadłość, to na pewno musimy w najbliższym czasie, wszyscy partnerzy, i to także wyrażali radni na spotkaniu przedsesyjnym, usiąść i szukać rozwiązań takich, być może inna musi być formuła prawna, takich, żeby rzeczywiście sport kwalifikowalny, sport wyczynowy, koszykarski, który zyskał wielką miłość młodzieży i dorosłych, miał swoje miejsce w Słupsku i to deklarujemy.
Dobrze, chciałem panią zapytać jeszcze o ten projekt edukacji seksualnej dodatkowej. Właściwie po co ten projekt się pojawił?
Proszę
Pani uznaje,
Państwa.
Że młodzież w Słupsku jest niedostatecznie w szkole edukowana
niestety
seksualnie?
Tak, niestety tak. Wiecie Państwo, są bardzo często robione badania i w dalszym ciągu, w XXI wieku, nawet w momencie takiej wielkiej dostępności do informatorów, jakim jest internet, jakże często powtarza się odpowiedź, zadaje młodzież pytanie, na przykład, czy można zajść w ciążę, korzystając ze wspólnego ręcznika. Nam się wydawałoby, generalnie dorosłym, że młodzież dzisiaj ma na pewno taką wiedzę. Dlaczego ją ma mieć? Skąd ma ją mieć, jeżeli nie ma takiej edukacji zestandaryzowanej, profesjonalnej, na naprawdę wysokim poziomie, w sposób przekazywania, także w sposób psychologiczny. Dzisiaj jest przedmiot, który się nazywa wychowanie do życia w rodzinie.
Tak.
Sprawdziłam to ostatnio w naszych szkołach średnich, do których przyszli absolwenci gimnazjum. Ten przedmiot został wprowadzony do szkół średnich od 1 września 2017 roku. Wcześniej
ile
funkcjonował...
jest godzin w tygodniu?
Nie, właśnie nie ma. Na cały rok jest 14 godzin. Na cały rok szkolny. Czyli może powiedzieć, że
to za mało,
jest jedna
żeby się
godzina.
Dowiedzieć o ludzkiej seksualności?
Ja myślę, że zdecydowanie za mało. Dlaczego my... Co znaczy seksualność?
A ile w szkołach w Słupsku było przypadków niechcianych ciąż nastolatek?
Ale to tak
będzie,
nie, proszę, ma... To nie jest w ogóle dużo. Niestety dużo? Tak, oczywiście. Ja pamiętam moment
to znaczy
chyba
ile?
Największego
5, 10,
mojego
20?
Dramatu.
Pani prezydent, no tak, bo to tak też jest kwestia skali.
Ale jeszcze raz, o czym mówimy? Czy seks to jest tylko problem chcianej czy niechcianej ciąży?
Jak czytam w projekcie tej uchwały, to mam wrażenie, że tak.
Nie, proszę Państwa, ja myślę, że wiecie co, czytam wczoraj reklamy w naszym dzienniku, gazecie Dzienniku, której duża reklama o tym, że jak poprawić komfort seksu dla ludzi tam dorosłych. Ile jest reklam tabletek Viagry? Całe mnóstwo. Mówimy, jesteśmy w jakiejś takiej zakłamaniu. Z jednej strony mówimy o tym, że ten seks jest bardzo ważny, bo jest na przykład, łatwo się sprzedaje towar związany z funkcją seksualną człowieka. Natomiast kiedy mówimy o aspektach psychologicznych, emocjonalnych, etycznych, które wymagają naprawdę długiej pracy, to wszyscy się bardzo mocno opieramy. Jeszcze raz powiem, nie ma przedmiotu wychowanie seksualne człowieka. Jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, 14 godzin w ciągu całego roku szkolnego i młodzież po doświadczeniach gimnazjalnych, i to jest największy mój smutek, nie chce w ogóle chodzić na te zajęcia, bo ten przedmiot nie jest obowiązkowym przedmiotem, jest dobrowolnym przedmiotem.
To skąd pewność, że będzie chodziła na zajęcia dodatkowe? Skoro nie
możemy się dzisiaj założyć, możemy się dzisiaj założyć o tym, że dobrze przygotowane zajęcia wychowania seksualnego będą się cieszyły olbrzymim zainteresowaniem. A powiem więcej. Taką praktykę zastosowałam w 2002 roku w pierwszym ELO, zresztą w wielu innych szkołach. Edukatorką była pani pedagog, która była po podyplomowych studiach Lwa Starowicza i sprawdziłam jeszcze, jak młodzież po wielu latach wspomina te zajęcia. Te zajęcia na przykład były zajęciami we współpracy z ginekologiem, który był tym, który edukował dzieciaki, mówił młodzież. Młodzież mi mówi
czyli
o...
Czyli krótko mówiąc, pani uważa, że to jest potrzebne i trzeba to
robić. To jest bardzo potrzebne, to jest niezbywalne. Jeżeli my dzisiaj mamy przedmioty umiejętności technologiczne, bankowe, mamy taką edukację bankową, przedsiębiorczą, to dlaczego my się boimy edukacji seksualnej, tak naprawdę niezbywalnej w życiu każdego człowieka? I jeszcze raz chcę powiedzieć, edukacja seksualna to nie jest przedmiot, który będzie mówił o praktykach seksualnych. Tylko będzie mówił o tym, co jest tak naprawdę esencją człowieczeństwa, tak? Czyli emocje, psychika, relacje z drugim człowiekiem najbardziej intymne.
Dziękuję bardzo. Krystyna Danielecka, wojewódzka wiceprezydent Słupska, naszym gościem. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.